Na przełomie lat 70. a wtedy młody człowiek, który nazywał się Bob Dylan, napisał piosenkę, która stała się antyhymnem swojego pokolenia. A od czasu do czasu przysłuchuję się tej pieśni w wykonaniu Mateo, który trochę to podłapał. I to jest... ten chórek tej piosenki mówi o tym, że musisz komuś służyć. Musisz komuś służyć, to może być Bóg, to może być diabeł, ale komuś musisz służyć. Mówi o tym, że ta piosenka naprawdę jest antyhymnem pokolenia Dylana, dlatego że on ją napisał na przełomie lat, kiedy ludzie szczycili się tym, że w końcu osiągnęli wolność w każdej dziedzinie życia. Hipisi, którzy przemieszczali się z Nowego Jorku do San Francisco i w drugą stronę, żyli w przekonaniu, że życie to jest wolność miłości, wolność przekonania, wolność życia. I wbrew temu, że całe pokolenie odrzuciło wszystkie wartości poprzedniego pokolenia, i wydawało im się, że są na przełomie życia, które będzie życiem bez ograniczeń, nagle ten, który był jednym z kapłanów swojego pokolenia, nagrał piosenkę o tym, że wbrew temu, co się nam wydaje, komuś musimy służyć. Wydaje mi się, że to jest prawda, która jest trochę zgubiona w naszych czasach, albo i zagubiona, która wraca do nas echem, czy chcemy, czy nie chcemy. Ale wydaje mi się też, że niektórzy ludzie sobie zdają sprawę z tego, że komuś, nie tylko czemuś, tylko komuś muszą służyć, czy chcemy, czy nie chcemy. A Dylan miał rację. Musisz komuś służyć. Wspominam o tym dlatego, że w pierwszej sesji stanęliśmy na krawędzi pytania, co jest prawdą, co to w ogóle jest prawda. Dlatego, że samym sednem rdzeniem życia jest określenie tego, co według nas naprawdę wyraża tym, czym jest rzeczywistość dookoła nas. Innymi słowy, nie możesz przeżyć życia bez odpowiedzi na pytanie, co będzie dla mnie prawdą w życiu. Jeżeli zaczniesz od tego pytania, to zaczynasz określać tą pajęczynę, która tworzy wszystkie nasze przekonania. I w samym sercu tej pajęczyny jest pytanie, co jest prawdą. Od tego musimy przejść do pytania, no dobrze, jeżeli my jako chrześcijanie żyjemy w przekonaniu, że prawda to jest potwierdzeniem tego, jak Bóg widzi świat, to znaczy następnym naturalnym krokiem musi być to określenie tego, jak usłyszeć od Boga. I nie ma innego sposobu takiego z tej strony, gdzie jesteśmy, żeby naprawdę określić to, co Bóg wyraził poza Jego Słowem. Jakkolwiek to nas doprowadza do trzeciego pytania, które staje się oczywiste, tylko w kontekście zrozumienia teologii biblijnej, tego, że prawda nigdy nie istnieje w abstrakcji. My wypisujemy prawdę takimi tłustymi literami na białej stronie. My wyrażamy prawdę jako jakieś twierdzenia, w które wierzymy, albo nie wierzymy. Jakkolwiek, co często ludziom ucieka, to jest to, że każda prawda przychodzi do nas przez kogoś. Na tyle, na ile prawda dochodzi, Boża prawda dochodzi do ludzi przez nas. A każda prawda, każde twierdzenie, które do nas dociera, dochodzi do nas przez kogoś. Ideologie świata nie urodziły się z niczego, tylko z wyobraźni jakiegoś człowieka. Ja teraz w tej chwili jestem w środku książki The Rise and the Fall of the Third Reich. To jest Wzniesienie i upadek III Rzeszy. Fascynująca książka, chyba z 1200 stron ma. I co jest dla mnie niesamowite, jest to, że przypatrując się historii tego, co się stało, jednej z największych tragedii naszego świata, okazuje się, że ta największa tragedia przyszła do nas poprzez ideologię. Problem w tym, że ta ideologia przyszła do nas poprzez ludzi. Upadek modernizmu, przekonania, że w jakiś sposób jesteśmy powiązani z Bogiem, doprowadziło do zmiany w filozofii, w której nagle, po tym jak Kartezjusz postanowił, że cogito ergo sum, ja myślę, dlatego jestem, postanowiliśmy, że nie potrzebujemy Boga, możemy się od Niego odciąć, stworzyć świat na swój własny wizerunek, na podstawie naszych własnych przekonań i naszej, na siły naszego własnego intelektu. 150 lat później Friedrich Nietzsche, niemiecki filozof, przyszedł i przypatrując się temu, co Kartezjusz powiedział, że teraz Bóg nam się stał zbędny, powiedział, jeżeli nie ma Boga, to nie może być prawdy. Myśmy chcieli nie mieć Boga i zachować prawdę, a Nietzsche przyszedł i powiedział, to jest bzdura, to nie jest możliwe. I dlatego jedynym wyjściem w świecie bez prawdy pozostaje nam co? Przemoc. Ten, kto jest najsilniejszy, ten, który ma wolę do przemocy, jest tym, który określi życie. Następnym krokiem tej filozofii był Adolf Hitler i ludzie, którzy mu służyli. To znaczy, że te ideologie, które kształtują nasze życie, nawet teraz i dzisiaj, to nie są ideologie, które się rodzą w jakiejś abstrakcji czy w próżni. To są ideologie, które rodzą się w umysłach ludzi, w przekonaniach, w ich wyobraźni. Każda prawda przychodzi do nas przez kogoś. I dlatego określenie prawdomówności nie może być nigdy oderwane od określenia wiarygodności. Prawdomówność to jest to, czy ktoś mówi prawdę. Wiarygodność to jest to, czy warto temu komuś zaufać. I dlatego ostatecznym krokiem w rozmowie na temat życia naprawdę to jest naprawdę stanięcie na krawędzi tego ostatecznego pytania. Jeżeli mamy żyć według prawdy i prawdy Bożej i ta prawda jest wyrażona w Jego Słowie, a Jego Słowo mówi, że ta prawda ostatecznie była wyrażona poprzez logos, żywe Słowo, poprzez Słowo, które stało się ciałem, to ostatecznym pytaniem, które określi nasze życie, to jest pytanie, czy warto zaufać temu żywemu Słowu i dlaczego. Chciałem was zaprosić, żebyście zwrócili uwagę na 9 rozdział Ewangelii Łukasza. Chciałem to z wami przepracować. Zostało nam kilka minut. Ostatecznym pytaniem, które określi nasze życie, jest pytanie, za kogo my tak naprawdę mamy Jezusa. Jeżeli na moment wdepniecie w ten tekst 9 rozdziału, w 18 wierszu, okazuje się, że Jezus dopiero zakończył czas swojej rozmowy ze swoim Ojcem, z którym był na osobności, a byli też w pobliżu uczniowie. I żeby określić sedno ich życia, Jezus postawił przed pytaniem, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. A warto by przez moment zatrzymać się nad tym pytaniem. Powiedzcie mi, za kogo ludzie dzisiaj mają Jezusa? Co słyszycie na ulicy?
Pierwszy komunista.
Ja miałem, to jest ironia, mój wujek w Kanadzie, który odszedł, ci ludzie, którzy nas zaprosili do Kanady, to są multimilionerzy. I mój wujek, będąc multimilionerem, który całe życie spędził po to, żeby jego mantra życiowa to było jeden dolar więcej. Zawsze jak rozmawialiśmy o religii, to był przekonany, że Jezus był pierwszym i największym komunistą, co było ciekawe. z takim namaszczeniem jeszcze mówił, bo on tak wyjechali z Rosji, z Polski, z pogranicza i tak właśnie wspominał, że jakby to było fajnie, żeby właśnie tak wrócić do tych korzeni Jezusa komunisty. A dlaczego ludzie myślą, że jest komunistą? Co myślicie? O, mocne słowa. Dziękuję za brata świadectwo. Nie. Dlaczego ludzie mieli takie przekonanie? Ogólnie mówiąc.
Wszystko mieli wspólne, znosili to, gdzie się...
Właśnie.
Włosy sandały.
Wszystko, to bardziej wiesz, Jezus był hipisem. Ale to prawda, że wszystko mieli wspólne i dlatego właśnie o to chodzi, że komunizm miał mieć tą wspólność i okazało się tak, jak mój wujek to rozumiał, to znaczyło, że jak wszystko jest wszystkich, to wszystko musi być moje i wyniósł pół fabryki. A to były dobre czasy. Zawsze miał wszystkie narzędzia, jakie potrzebowaliśmy. Niech go Pan, no może i błogosławi. To były dobre czasy, ludzie. Tak na marginesie, z Fadromy kiedyś wywieźli 10-tonową taką prasę do cięcia metalu. Napisali na tej formie nożyczki. Do tej pory jej nie znaleźli. Niesamowite. To było życie, ludzie. To był rdzeń, a nie tam tak kapitalizm teraz do bani wszystko. Nie da się ludzi okraść tak łatwo. Słuchajcie, pytanie na ulicy. Jedni mówią go za komunistę. Za kogo jeszcze ludzie dzisiaj mają Jezusa, jak się przysłuchujecie? Co? Kim? Postać historyczna. Jaka? Pozytywna, negatywna? Jakiś tam religijny przywódca, jakiś tam religijny lider. Za kogo jeszcze? Nauczyciel moralności na przykład. Załóżcie, ile ludzi cytuje Chrystusa i słowa Chrystusa. No i ludzie go mają za jednego z tych właśnie. A czy są ludzie w waszym kontekście, którzy w ogóle nie mają opinii co do Jezusa? Jednym z szoków dorastania we Wrocławiu, w Polsce, to było to, że pewnego dnia mój brat wrócił ze szkoły, być może on był w drugiej licealnej i powiedział, że gdzieś tam byli z klasą i jego koleżanka z klasy była w szoku, bo do drugiej klasy licealnej myślała, że Jezus był Polakiem. Także... No Maruśka. Maruśka to jest tego. Była to jest z tego, spod Gdańska, z Częstochowy tak naprawdę, ale inne. Słuchajcie, chodzi, ciekawe, posłuchajcie, czy zastanawia was coś ciekawego w tej odpowiedzi, którą uczniowie dają Jezusowi na pytanie, zacznijmy tak od tych ludzi na zewnątrz. Za kogo oni mają Jezusa? Okazuje się, że dzisiaj mają go za wszystko i za nic. A tutaj jest odpowiedź ciekawa. Nie wiem, czy was to w ogóle interesuje, że odpowiedź według uczniów było, że albo za Jana Chrzciciela, albo za Eliasza, albo za jednego z tych starych proroków, tych starych pastorów. No i co was w tym zastanawia, że tak ludzie myśleli w kontekście życia Jezusa? No bo, słuchajcie, zapytam trochę inaczej. Jakby ludzie mieli powiedzieć, kim jest Jezus w kontekście Kościoła dzisiaj, z tego, co słyszą, kogo myśmy stworzyli, z tego myśmy zrobili Jezuska, naszego Jezuska. Mówię o tym, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, że my wszyscy mamy takie bogobojne podejście do Chrystusa. Każdy ma ulubionego Jezuska, taka jest prawda. Niektórzy lubią takiego małego Jezuska i obnoszą go tam raz w roku, wiecie, bierze w go... Taki fajny, takie mięciutkie policzki, ma fajniutki, taki mały, można go przenieść, gdzie człowiek chce, zrobić z nim, co chcesz, walić go, gdzie chce, niech śpi cichutko, bo wiecie, okazuje się tak, jak ta piosenka, przynajmniej na zachodzie opowiada, że wszystkie zwierzęta beczą i ryczą, a Jezus cichutko leży. On taki spokojny jest. Ludzie, niektórzy mają małego Jezuska, niektórzy mają Jezuska hipisa, nie, że po prostu je zawsze rewolucjonizuje. Jak ten Forrest Gump gdzieś tam biegnie, nie wiadomo dokąd. I okazuje się, że mamy takiego Jezuska. Mamy Jezuska aktywistę, mamy Jezuska biznesmena, mamy Jezuska, no ile wersji chcecie, tyle macie. Ale i okazuje się, skąd ludzie to biorą? No w zależności, czy byli u zielonych, czy u baptystów. wychodzą i mają, a to nie wiedziałem, że Jezus taki jest. Że na przykład wygląda tak, jak u baptystów, tak zawsze ubrany na czarno, tak wykrochmaloną białą koszulę, nie? I tak skrzypiące buty i tak chodzi do tej wieczerzy. Tak przynajmniej ja zawsze sobie wyobrażałem, bo taki był brat Pająk, który był u mnie wcieleniem Jezusa Chrystusa w naszym kościele. I on tak właśnie chodził i zawsze było wiadomo, że przychodzi z kielichem, bo zakładał buty podbite i idzie, wieczerza jest. Aha, pająk nadchodzi. Już wiedziałem. Myślałem sobie, Jezus pewnie tak wygląda. Później wdepnąłem w świat postmodernizm waszego świata. Okazuje się, że w waszym świecie Jezus ma takie shorty poplamione, rozciągnięte, z tyłka mu spadają, Birkenstocki na stopach i taką koszulkę poplamioną, bo musi być autentyczny. I Jezus musiał być autentyczny. No i pytaniem jest, skąd oni to biorą? No prawdopodobnie biorą gdzieś z kontekstu tego, co słyszą od nas. Ale w kontekście dnia, w którym Jezus żył, pytanie jest, kim on jest? I ludzie mówią, albo Jankiem, chrzcicielem, który dopiero co zszedł, albo Eliaszem. I pytaniem jest, co ma piernik do wiatraka? To jest bardzo poważne teologiczne pytanie. Co wy o tym myślicie? Czy to was zastanawia? No to mogło być z jednej strony, a z drugiej strony, pomyślcie przez chwilę. No niby znali Biblię, ale patrzcie, jak ja miał określić życie Jezusa w jego czasach, to myślał sobie tak, przyszedł, z czego on był znany? Z czego on był znany? Uzdrawiał, wyganiał demony, tak? Od czasu do czasu tam jakieś kazanko. Ale okazuje się, ludzie przychodzili dla niego, karmił, robił cuda. Ja bym myślał sobie, jakiś cudotwór. Jezus to jest jakiś cudotwórca. Tak bym powiedział. Powiedział, jakiś uzdrowiciel, jakiś egzorcysta. A oni, przyglądając się życiu Jezusa w urywku tych pierwszych 2 lat na przykład, mówią, oni byli przekonani, że on był prorokiem i to takim najgorszej jakości. Mówię najgorszej jakości, bo pomyślcie sobie przez chwilę o prorokach. My myślimy o prorokach jako o ludziach, którzy przepowiadają przyszłość, tak? Wiecie, proroctwa w kościele to fajnie się zaczyna, jak siostra wstaje i będzie mówić o przyszłości. Nagle wszyscy zaciekawieni, Biblia tam do bani, ale jak ktoś coś powie ciekawego, że wiecie, w przyszłym roku będzie coś tam, ale to proroczyni, nigdy się nie sprawdza, ale fajnie powiedziała. Bo nas interesuje w proroctwie to, co będzie. Okazuje się, że prorocy wcale tacy nie byli. Prorocy przychodzili i cały problem proroka to było, że był taki marudny kaznodzieja. Bo przychodził i z tego tekstu Starego Testamentu walił takie kazania, że się nawracajcie, wracajcie. I sobie pomyślcie na chwilę, macie Eliasza Jana Chrzciciela. No zacznijcie od Eliasza. Czy Eliasz kiedykolwiek kogoś uzdrowił? Słyszeliście? Zrobił jakieś cudaki, nie wiadomo. Okazuje się, że spotykamy najważniejszą rzeczą, którą wiemy o Eliaszu, to było to, że okazuje się, że zaprosili go na spotkanie ekumeniczne. Nie, przychodzą i okazuje się, że tam jest 400 proroków tego Baala, 450 jakiegoś innego. Jest spotkanie ekumeniczne i mają się modlić razem. I przychodzi do modlitwy, a Eliasz mówi, ale zaraz, to nie, to wy tam się pomódlcie, a wy skończycie, ja zacznę. No bo prawdopodobnie nie do tego samego Boga. Oni zdziwieni, no i fajnie. I mówi, a na dodatek zrobimy tak, że po tej modlitwie zobaczymy, kto odpowie na modlitwy. Od tego, czy ogień tutaj spadnie na tę ofiarę, czy nie. A do ludu się odwraca i mówi tak w tłumaczeniu, w hebrajskim, tak jest, wytumany, nie. Odwraca się do ludu Bożego, mówi, jak długo będziecie służyć bożkom? Dzisiaj musicie wybrać. Albo będziecie służyć tym bożkom i za ich kapłanami, albo będziecie służyć prawdziwemu Bogu. Okazuje się, że Eliasz był najgorszym prorokiem w tym sensie, że przyszedł, postawił ludzi przed decyzją czego? Tego, czy będą iść za Bogiem i Jemu służyć, czy nie. Przychodzi Jan Chrzciciel i co charakteryzuje Jana Chrzciciela? Jak tylko wdepniecie w tekst, to co was uderza? Nie, co cię uderza, to jest zapach. Facet ubrany w skórze, gdzieś tam niedomyty. A nie, tak ogólnie mówiąc, no, ten widok po pierwsze jest taki, ludzie kochani, do Pika Kloppenberga byśmy go wzięli na jakieś zakupy, brudny, w tych owłosionych tych, gania tam po tej pustyni i co? I przysłuchujesz się, co on robi, a on się wydziela na wszystkich, wszystkich naokoło. Idą żołnierze, drze się na nich. Za co? Bo oszukują. Przychodzą faryzeusze, bogobojni ludzie, starsi zboru, prowadzą wasze społeczności. On się na nich wydziera. Okazuje się też do bani. Wszystkim daje, na lewo i na prawo. Dlaczego? Bo sam jego celem jest, żeby ludzie doszli do miejsca, w którym co w końcu się przyznają, że potrzebują Boga w życiu. I teraz jest pytanie, za kogo mają Jezusa w czasach Jezusa i nie mają go za uzdrowiciela, a nie za cudotwórcy, tylko po tym wszystkich, tych wszyscy ludzie, których nakarmił, uzdrowił, pokazał im ciekawe rzeczy, oni są przekonani, że On jest tym, który przyszedł przywołać w jakiś sposób lud z powrotem do relacji ze swoim Bogiem. To jest ciekawe. I oczywiście to prowadzi do następnego pytania. No to wiadomo, ludzie poza tym budynkiem może nie mają pojęcia. No a za kogo wy mnie macie? I zobaczcie, że Piotr mówi, my cię mamy za Mesjasza, za Chrystusa, Syna Bożego. Co myślicie, Piotr miał na myśli, mówiąc o tym, że Jezus jest Mesjaszem, bo tam jest słowo Mesjasz, Chrystus. Co miał na myśli? Słucham? Odkupiciel, wybawiciel. No właśnie, to jest ciekawe, że jak ja powiem Chrystus, to my natychmiast myślimy o kimś na krzyżu, który umiera za nasze grzechy. Nikt by takiego błędu nie popełnił w pierwszym wieku Palestyny. W pierwszym wieku Palestyny, jak ktoś powiedział Mesaja, Mesjasz, Chrystus, to pierwsza rzecz, która się rodziła w umysłach ludzi, to będzie w końcu polityczna wolność, ekonomiczna wolność. To znaczy, że przyjdzie ktoś, kto nas w końcu uwolni od tej opresji zewnętrznej. Innymi słowy, w pierwszym wieku Palestyny na pytanie, kim jest Jezus, to przypuszczam, co się rodzi w głowie uczniów, którzy byli z Jezusem, to jest to, że Jezus jest Donaldem Trumpem. Dla Ameryki. W tej chwili, nie wiem, czy zauważyliście, że Donald Trump prowadzi tą całą bitwę o nominację, jeżeli chodzi o republikanów w Ameryce. I pytanie jest, dlaczego? Dlaczego ludzie mają świra dzisiaj na punkcie Donalda Trumpa? Bo mówi jak jest, to znaczy, zobaczcie, Jezus w pewnej części mówił tak jak jest, nieprawdaż? Bo ludzie go wzięli za proroka, który mówił prawdę. Dlaczego jeszcze?
Sam się do czegoś dorobił.
Ma się czym pokazać. Nie wiadomo, ile tak naprawdę ma, bo nikt tak naprawdę nie wie, kto tam co ma, ale zobaczcie, co jest najciekawsze, że ludzie mają dość. Dość. Takie gadaniny i chcą, żeby ktoś przyszedł i w końcu zmienił Amerykę. Wróćmy do tej Ameryki. Wróćmy do tej wielkości. Wróćmy do tego, kim kiedyś byliśmy. To jest jednym pragnieniem tego, żebyśmy mieli większe Walmarty i więcej plastiku z Chin i taniej, ludzie, taniej. Tu o to chodzi. Żebyśmy mogli jeździć tymi wypasionymi SUV i przejeżdżali, żebyśmy palili 30 litrów na 100, ale żeby ta właśnie nafta i ta benzyna nas kosztowała 50 centów za litr. Tutaj tylko o to chodzi. Uwolnijcie nas do tego, żebyśmy żyli tak, jak chcemy. I dlatego Donald Trump jest teraz tak popularny, bo ludzie mają dość przyrzeczeń, które były niespełnione i mają nadzieję, że wybuduje ten płot, obłączy się w końcu tej szarańczy, która wszystkich zalewa, wrócimy z powrotem, zrobimy Amerykę i będziemy mieli domki na biało wymalowane, z białymi płotkami, będziemy mieli bezpieczne ulice i będziemy mieli trzy garaże wypełnione tym staffem z tego Walmartu. Okazuje się, że na pytanie, kim on jest, ludzie w pierwszym wieku myśleli o Mesjaszu właśnie w ten sposób. Zobaczcie odpowiedź Jezusa. Jezus mówi, że o tym nie mówili, bo okazuje się, że zaraz go ukoronują. Jakby się wieść rozeszła. Zgromił ich i powiedział, żeby o tym nie mówili komukolwiek. I teraz, żebyśmy nie popełnili błędu, żebyśmy wzięli Jezusa za kogoś, kim on naprawdę nie jest. Nie nadali mu tożsamości komunisty ani kapitalisty. Jezus mówi, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Określając tożsamość tego, kim Jezus naprawdę jest, Jezus mówi o czterech rzeczach, które muszą się stać w Jego życiu. Pierwsze to to, że Jego tożsamość nie będzie określona radością, ale będzie określona cierpieniem. Dlaczego? Dlaczego Mesjasz musiał cierpieć? Dlaczego Chrystus musiał cierpieć? Bo tak Biblia powiedziała. No. Fajna odpowiedź, wrócimy do punktu wyjścia. No to dziękuję wszystkim, dobranoc. Dlaczego Mesjasz, ten, który przyszedł w imieniu Boga, żeby z powrotem odwrócić ludzi od samolubstwa do oddania Boga, dlaczego ten ktoś musiał cierpieć?
Ktoś musiał przyjąć ofiarę za jego grzechy.
Prawda? Prawda? Zobaczcie, że sednem istnienia w prawdzie jest to, że my żyjemy w kontekście świata, który jest określony fałszem. My myślimy o świecie i myślimy często neutralny. Biblia tak nigdy nie mówi. Odnosząc się do świata i mówiąc o świecie, używa słowa kosmos, a kosmos to nie jest kosmos, tylko to jest słowo, które mówi porządek. I w miejsce, kiedy Biblia w Nowym Testamencie używa kosmos, to patrzy się na to takim skośnym okiem, patrzy się na to, że to jest coś, to jest skrzywione, to jest porządek, który jest skrzywiony przeciwko Bogu. W tym nie ma nic naturalnego, w tym nie ma nic neutralnego. Mówiąc o kontekście, w którym żyjemy, mówimy o kontekście, który jest skrzywiony od pionu relacji, którą mieliśmy z Bogiem, jest wykrzywiony albo w jedną, albo w drugą stronę. I dlatego ktokolwiek przychodzi, żeby służyć prawdzie, staje się, jak gdyby staje na drodze kolizji ze światem, w którym żyjemy. Jeżeli naprawdę chcecie żyć prawdziwym życiem, w kosmosie, w porządku, który jest odwrócony do góry nogami, do tego, co Bóg zamierzał, to musicie spodziewać, że to się spotka, to będzie wyrażone w waszym życiu cierpieniem. Prawda jest taka, że cierpienie boli. I jak nas coś zaczyna boleć, to robimy jedną z dwóch rzeczy. Albo szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby uniknąć bólu, albo szukamy sposobu na to, żeby znaleźć jakąś przyjemność. Przypatrzcie się światu i tego, co ludzie robią w naszym świecie w tej chwili i zrozumiecie nagle, że nasz świat żyje w bólu tego, że ludzie oddali się życiu nieprawdzie i to im nie pasuje, to ich zabija, to ich morduje ten ból, bo z jednej strony mamy ludzi, którzy na przykład upijają się, oddają się narkotykom. Dlaczego? Dwa lata temu spędziłem rok na polach naftowych. Kończąc z pastorstwem, bo nie jestem pastorem na cały etat, tylko pomagam tam w kościele, gdzie jestem, a rozwijam Forward, tą organizację, którą tworzymy od 10 lat. Poznałem, że muszę zrobić tu zmianę, bo nie mogę dwóch rzeczy robić naraz. I myślałem sobie, no nie będę leniuchem, tak jak inni pastorzy. Żartuję. Oni tacy nie są. Nie powtarzajcie tego, bo to jest grzech. Chociaż nieraz nie jest. I postanowię, że no to zrobię tak jak Paweł. Może będę pracował nocami, a dniami będę rozwijał tę organizację. I akurat taki facet, który tam jest jakimś milionerem, wracał, żeby z powrotem na te pola naftowe i zaoferował mi pracę zwykłego robotnika. No i pojechałem na te pola naftowe i myślę sobie, no rzeczywiście, tam 2 tygodnie, lecisz tam na 2 tygodnie, później wracasz do domu na tydzień, 2 tygodnie tam na tydzień, no i przylatuję tam i okazuje się, że pracuję na tych takich ciśnieniowych pojazdach z takimi wielkimi takimi, a jak to się mówi, hoses, wężami takimi ciśnieniowymi, tam różne. Przyjeżdżam w lecie, gorąco jak w piekle. Myślę sobie, może rzeczywiście, czy byłeś w niebo wzięcie? Gdzie ja jestem? Komary takie, słychać, lecą helikoptery. Nagle czujesz, pół litra nie ma. Okazuje się, nieważne, miałem 5, to jeszcze 4,5 zostało. I zaczynam pracować gorąco, musimy nosić kombinezony i nagle idę do pracy, pracujemy 12 godzin i myślę sobie, wracamy do bazy. Nie, jeszcze następne 4-5 godzin, 16 godzin dziennie. Ja miałem taką wziąłem taką flachę takich przeciwbólowych tabletek, wiecie, jak to się nazywa, jak to się nazywa, nie jak to się was nazywa, taki ibuprofen. I tak po tym drugim dniu tak wstałem, nie mogłem wstać. Myślę sobie trochę inaczej niż się pisało kazania, nie? I tak wstaję i myślę, tak patrzę na tą butelkę i patrzę 120 pigułek i myślę sobie 12 dni, 120 pigułek i liczę, ile pigułek muszę zjeść dziennie, żeby wytrzymać. Po 9 miesiącach pracy mieszkam z ludźmi, którzy po 16 godzinach wracamy i oni się pakują, czym mogą. Tam tak się lało, że po prostu lali na siebie. Patrzę, jak nie ćpają, to piją, jak nie piją, to idą na dziewczyny, robią co mogą. Myślę, co się dzieje. Oni są w takim bólu wewnętrznym, oderwania od życia i tej pracy, że wiecie, spróbujcie, 5 rano wstajesz, o 11 wieczorem wracasz. I cały dzień pracujesz. I myślisz sobie, że to jest niemożliwe. Okazuje się, że jest i doprowadzać do takiego bólu, że chcesz od tego uciec. Całym naszym pragnieniem całego życia, zauważcie, jest to, żeby uciec od bólu, bo my myślimy, że to jest nienaturalne. Okazuje się, że oddanie się prawdzie w kosmosie, który jest odwrócony do góry nogami, do tego, co Bóg zamierzał, powoduje to, że czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy musieli cierpieć. I najciekawsze jest dla mnie to, że my za wszelką cenę chcemy ludzi przekonać o tym, że jak przyjdą do Jezusa, to będzie łatwiej. Pamiętacie Campus Crusades for Christ, jak się nazywa tutaj? Nowe życie, coś nowego życia? Róg nowego życia. Bill Bright, ten, który zaczął ten Campus Crusades for Christ, miał taką broszurkę, którą rozdawaliśmy, 4 prawa duchowe, nie? I pierwsze prawo duchowe, które oni wszyscy przedstawiali... 4 prawdy duchowego życia. I pierwsza prawda była, że Bóg cię kocha, ma wspaniały plan na twojego życia. I to pociągało ludzi, bo nagle okazuje się, wiecie, no, możesz iść do Walmartu, a możesz iść do Kmartu, a możesz iść jeszcze do Kentucky Fried Chicken, a możesz mieć Jezusa. I okazuje się, że Kentucky Fried Chicken jest fajny, ale Jezus jest lepszy, bo On ma plan dla twojego życia. Problem polegał na tym, że ludzie, którzy wdeptywali w chrześcijaństwo, po kilku krokach przekonywali się, że plan, który wspaniały plan, który Bóg miał na twoje życie, prowadził do krzyża. I był nagle szok dla systemu, bo ludzie się spotykali z rzeczywistością. Okazało się, że jak się oddasz prawdzie, pierwsza rzecz, co się łamie, no to rodzina. Wracasz do rodziny. Myślę, że wszyscy się będą cieszyć. Jakoś matka, ojciec katolicy na przykład, akurat, no jak to, nie pójdziesz na... Nie, jak to tak? Zaczyna się wojna. Nagle nie masz gdzie mieszkać. Idziesz do pracy, wszyscy się z ciebie leją. Gdzie nie pójdziesz? Kłopot. Okazuje się, że ten plan tak nie wyglądał, jak wyglądał. A jednak wbrew temu, zauważcie, że my za cały czas mamy takie pragnienie tego, żeby zmniejszyć trochę to wyzwanie. Tak to rozpuścić na tyle, żeby ludzie nie załapali, że jak oddaję życie Jezusowi, to jest jednokierunkowa ulica do krzyża. I że to jak teraz myślisz, że boli, to zaczekaj, jak to naprawdę zaboli. I że całe chrześcijaństwo polega na tym, że to jest droga do bólu nie dlatego, że Bóg się na nas chce wyżyć, czy się na nas złości, tylko dlatego, że żyjemy w kontekście, który jest antyboży. I każdy krok jest pod prąd. Tak jak wchodzisz do rzeki i chcesz iść, my już popłyniemy. I 3 dni później jesteś w tym samym miejscu, w tym Bugu i dalej nie dajesz rady, bo okazuje się, że siedzimy, nie? Nie da się powodzić. Zmęczony, wyczerpany. I my chcemy za wszelką cenę powiedzieć ludziom, że może będzie lepiej. I szokiem teraz tego, co się dzieje w kontekście chrześcijaństwa międzynarodowego jest to, zauważcie, że muzułmani przychodzą na zachód. Idą do nas. I to się wiąże z czym? Z bólem. Bo oni przychodzą i za te swoje 17 tych dziewic, czy nie wiem, ile oni teraz, ile oferują teraz? 72? Nie wiem. Ile? Daj, to jest spokój. Jedna żona to jest wyzwanie. 77 kobiet, jeszcze takich emocjonalnych może. Nie żartuję, ludzie, nie powtarzajcie takich rzeczy. Oni przychodzą i mówią, oni są gotowi, zobaczcie, co oni są gotowi. Oni są gotowi umrzeć za kłamstwo, tylko dlatego, że mają przyrzeczone coś w niebie i stawiają także nas w tym komforcie na przykład naszego zachodu i mówią, my jesteśmy gotowi umrzeć za naszą wiarę, a my okazuje się dopiero coś by typsy sobie zrobiły. Jakby mi ktoś złapał typsa dla Jezusa, tam się obraziło, bo to typsy. I gdzie tam ból? Nie można. A budujemy kościoły. Wiecie, jakie jest największe pytanie u nas na zachodzie, jeżeli chodzi o kościół? Wybudować? A gdzie będzie parking? Gdzie będzie? No, to musimy wydać 3 miliony dolarów na parking pod ziemią, no bo przecież a jest parking po drugiej stronie ulicy. Ja bym częścią takiego kościoła. Myślę, że żartujecie? Żartuję? Nie. Postanowili zbudować nowy kościół. Okazuje się, że problem jest, że musi 120 metrów przejść. Tam jest cała ta parkade, taka cały ten, od góry 5 pięter. I okazuje się, w niedzielę puste. Co? Iść tam z parkingu do tego? A co, jak będzie padać? A tu jakiś może szatuł zrobił, może ktoś będzie przewoził nas. A do tego jeszcze wiecie, jak to jest na zachodzie. Różnie to bywa. Teraz potrzebujemy ludzi wozić, bo już nie mogą chodzić. I nagle okazuje się, jest kryzys. Największy kryzys jest dlaczego? Musimy stworzyć komfort. Bo okazuje się, ludzie wstają, starsi zboru wstają i mówią, jak ludzie będą musieli przejść 100 metrów, to nie przyjdą. Wy myślicie, że to... To jest absurd, nie? Siedzicie tu, myślicie, absurd, nie. Ja siedziałem na tych spotkaniach i przysłuchałem się ludziom, którzy byli przywódcami kościoła, mówili, nie możemy, bo inaczej nie przyjdą. I myślisz sobie, to jest to, do czego chrześcijaństwo... Dlaczego? Dlatego my za wszelką cenę chcemy wszystko ludziom ułatwić i powiedzieć, że cena pójścia za Jezusem nie będzie krzyżem. Bo okazuje się, Jezus mówi, nie. Zaczekaj. I dlatego On mówi, że najpierw, jeżeli chcecie określić, za kim idziecie, to On mówi, pierwszą rzeczą, którą się określić, czy warto za kimś pójść, to nie jest tyle, ile ci da radości, tylko ile jest w stanie wycierpieć za ciebie. Taka jest różnica pomiędzy Chrystusem, chrześcijaństwa i wszystkimi innymi mesjaszami innych religii. Bo On jest jedynym królem, który umarł za swoich poddanych. Zobaczcie, Jezus mówi, że musi cierpieć, a później musi być odrzucony przed starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Dlaczego? Dlaczego? Jak mówicie, mówcie głośniej, bo jestem głuchy, na prawe ucho, od 14 roku życia. No ale dlaczego był niewygodny?
Mój porządek chciał inny przemienić.
A co było złego z tym porządkiem? On był z kosmosu. Co jest problemem z przywódcami religii? Nie, problem z przywódcami religii to jest to, że są przywódcami religii. Tak jest problem. To znaczy, że czy my chcemy, czy nie chcemy, jak przypatrzycie się historii Kościoła nawet, zauważcie, że to się cyklicznie się robi to samo. O co chodzi? Jest przebudzenie, to znaczy co? Że Duch Święty dotyka serc ludzi, ludzie nagle dostrzegają, że mają służyć żywemu Chrystusowi, zaczynają dla Niego żyć i później co się robi? No później trzeba się gdzieś zebrać, tak? No nie wypada w domu, bo obciach. Budynek trzeba trochę tego. No to trzeba jakieś wsparcie z zachodu poprosić. A no to tam bracia z innego zboru dadzą. Fajnie, wybudowaliśmy budynek. No, ale teraz mamy budynek. Teraz nie można tak sobie przyjść i sobie tutaj porobić. To musi być porządek. No to trzeba jakiś harmonogram mieć, tak? No jak będzie? No to kto się zajmie czym? No a później trzeba się zebrać. No ale jakie spotkania? Kiedyś to ludzie siedzieli przy kawie i życie się tworzyło. Życie się przekształcało. Ludzie mówili o życiu. W domach, przy stołach. Teraz się zebraliśmy, no to musi być nabożeństwo. No co trzeba coś zaśpiewać. No nie wypada. No to co zaśpiewam? No to z Hillsongu może. Bekniemy coś z Hillsongu. Fajnie jest, bo to się fajnie śpiewa i tego pełno w internecie. A to, że prawda jest taka, no fajne mają niektóre pieśni, niech ich Pan błogosławi, ale większość rzeczy, które przychodzi z zachodu, to jest tak, a kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham i Britney Spears to by zaśpiewała, tylko że my dodajemy Jezus i wychodzi na nasze. I chodzi, kocham Cię, kocham Cię, Jezu i robi się religijna piosenka. A trzeba coś zaśpiewać, no trzeba się modlić, no, jak się pomodlić? No nie pozwolimy tak, żeby tak hordy się modliły, no bo tam jak ciocia pojedzie po bandzie przez 15 minut i się jeszcze rozpłacze, jak ona zacznie się modlić, no to trzeba wybrać kilku ludzi, to trzeba to zrobić poprawnie, ludzie. No a później przychodzi do słowa. Kiedyś to słowo było tak, że ludzie żyli w relacji z Bogiem, to chodziło o to, że ktoś przychodzi, mówi, wiecie co? Okazuje się, że czytałem Słowo Boże. Nie! No tak! To teraz to by nie, byśmy, nie wiem, no, papieża zrobili teraz naszego poprzedniego świętym, byśmy go zaraz zrobili świętym. Słowo czyta, brat, słowo czyta? A gdzie brat Biblię znalazł? No mamy 4,5 kopii w domu, okazuje się, statystycznie. Znalazłem, przeczytałem. Kiedyś to ludzie przychodzili, okazuje się, Paweł mówi, nie zabraniajcie ludziom mówić. Wszyscy chcieli mówić w Koryncie. Teraz przychodzisz, brat coś ma do powiedzenia? Nie miałem czasu, kasę trzepię, nie mam tam tego. A siostra coś ma? Nie, tam zajęta, tam Biblia mi tam. No to trzeba pastora. No to trzeba kogoś, kogo nauczymy homiletyki. No i musi mieć przynajmniej 3 punkty i zakończenie. Jakiś ciekawy wstęp, no i gestykulację musimy go nauczyć. Pan jest wspaniały. Uwielbiajmy Pana. Okazuje się, wszystko działa. Tylko, że życie umarło w trakcie. Problem polega na tym, że mieliśmy relacje, zrobiliśmy z tego religię. I teraz kapłani religii pilnują tak, żeby był porządek. I za każdym razem jesteście nowym pokoleniem. Problemem z wami i dla was jest to, że wy dorastacie, przyglądacie się temu, co robią wasi starsi. Czasami wam się to podoba, bo to jest pożyteczne. A czasami się przyglądacie i myślicie sobie, jak tak dojdę do tego kazalnicy kiedyś, to ja im pokażę. Albo tak dorastacie i mówicie, ja mam to w nosie. Zrobimy nasze. I problem na tym polega, że u nas wahadło idzie od lewej do prawej. Od lewej do prawej. Byli konserwatyści, teraz będziemy zieloni. Będziemy zieloni, będziemy baptyści. Może jeszcze wolni. Już dalej chyba dalej się nie da. I to wahadło się waha od lewej do prawej. Wy przychodzicie i zamiast określić życie biblijnie, określamy życie w reakcji do tego, co się dzieje. To żeby się pozbyć starszych, żeby zmienić, jak będziemy taką muzykę śpiewać, jak przyciemnimy ten pokój, jak zrobimy kotary, jak to się będzie za kotary wynurzał. A jeszcze odciągnąć, jak światło błyśnie, a jak zrobimy dym, to dopiero będzie. To ludzie przyjdą do Chrystusa wtedy. No przecież takiego dymu za jego czasu nie było. Kadzili, ale nie tak. I okazuje się nagle, że my chcemy stworzyć nowy paradygmat niby, a tworzymy nic innego, tylko nowy schemat. Idziemy od schematu do schematu religii, a religia nigdy nie miała być religią, tylko miała być relacją. I to wiadomo, że to istnieje w pewnym kontekście, tylko chodzi o to, żeby dochodzimy do miejsca, kiedy nagle dochodzimy do przekonania, że my musimy kontrolować Boga. Przecież te nasze dyskusje teologiczne, jak ma wszelki duch, Trójca pewnie siedzi i mówi, nie, no nigdy bym z takim czymś nie wypalił. Skąd oni to wzięli? Kalwiniści, arminianiści jacyś, nie wiadomo jacyś, podzielili się, znaleźli jakiś wiersz i teraz całe denominacje się szerzą, się już będą się bić, nie wiadomo. No wariactwo, co się dzieje, skąd to się wzięło? Wzięło się z tego, że wzięliśmy tekst, który jest listem miłości napisanym do nas. Zrobiliśmy z tego teologię. Z tego kursy trzeba było robić. Teologii uczyć. Trzeba było to stworzyć seminaria, żeby ludzi przygotować. I wiele z tych rzeczy miały dobrą motywację. Chciały pomóc nam usłyszeć od Boga i żebyśmy to przekazali. A to się często niestety tworzy schematem. Zobaczcie, Jezus mówi, jak chcecie znaleźć kogoś, za kim macie iść, pierwszą rzeczą, którą musicie określić, to jest to, czy ten ktoś jest, czy on odważy się temu, żeby cierpieć w tym świecie za was. A drugą rzeczą to jest to, czy będzie gotowy być odrzucony przez ludzi, którzy są ważni. Wszyscy jesteśmy bohaterami. Wszyscy chcemy być. A wiecie, jak trudno jest być w gronie pastorów, być w gronie ludzi, którzy mają pewną już skostniałą teologię. I wiedząc, że jak powiem coś przeciwko tej teologii, to mnie wypiszą na margines życia. Wiecie, jak to jest, jak się wchodzi na takie spotkanie pastorów i widzisz, jak się ludzie trącają łokciami, pokazują, że to ten. To się łatwo tym mówi, że można stanąć. Łatwo cytujemy Lutra, Kalwina, tych wielkich mężów Bożych, którzy kiedyś w historii stanęli sami i postawili swoje życie na krawędzi właśnie tej decyzji, że tak dalej być nie może. Okazuje się, że każdy, kto się w naszych kościołach wychyla, to jest pierwszy, którego wypisujemy i gdzieś wysyłamy go jak najdalej możemy. Ludzie, którzy przychodzą, musimy to zmienić. To są ludzie, których my traktujemy. My mówimy o ludziach, którzy zmienili historię, a jak przychodzi historia na dzisiaj, to jest najtrudniejszą rzeczą właśnie być w stanie powiedzieć nie, ja tak dalej nie idę. Zobaczcie, Jezus mówi, pierwsza rzecz, która określa tego, za kim warto pójść, komu warto zaufać, to jest to, że musi cierpieć, musi być odrzucony od starszych w piśmie, a później musi być zabity. Dlaczego zabity? Karą za grzech jest śmierć. To znaczy, że jedynym wyjściem na to, żeby dać ludziom życie, to ktoś musi to życie najpierw oddać. I to jest ciekawe, że my często mamy właściwą teologię, nie za bardzo właściwą praktykę. Mamy Jezusa, który przychodzi i w tym liście do Filipian, wiecie, co jest napisane? Te słowa greckie mówią, że przyszedł w formie człowieka, ale w samej, tam jest słowo morfe, to znaczy, co określa same sedno tego, kim czym coś jest. To znaczy, jeżeli wzięlibyście, jak gdyby samo serce człowieka, powiedzielibyście, to jest całe sedno tego, kim człowiek jest, jest to serce, które bije. Jak to przestaje bić, przestaje żyć. Jezus jest napisane, będąc Bogiem, przyjął formę człowieka, ale przyszedł jako sługa. To znaczy, że całym celem inkarnacji nie było to, żeby Jezus się stał człowiekiem. Całym sednem inkarnacji było to, że Jezus przyszedł po to, żeby się stać sługą, który oddaje swoje życie za ludzi, którzy na to nie zasługują. I dlatego warto za Nim iść, że On był gotowy oddać siebie za nas. Byłem za kościelu rok temu. Tam mamy nasze spotkanie Akademii Homiletycznej. Akurat, jak wiecie, tam różne grupy przyjeżdżają, wynajmują ten obiekt. Także to nie ma nic wspólnego z kościelem. Co było ciekawe, że nie znam tutaj przywódców w Polsce, ale był pastor z jakiegoś większego zboru, a tutaj jednego z największych chyba. I był z drugim pastorem, który prowadził tu konferencję z 7-tysięcznego kościoła gdzieś na wschód od nas. Nie wiem, czy to na Białorusi było, czy to było na Ukrainie. I mieliśmy te same przerwy w tych samych czasach i jedliśmy obiad razem. Co było ciekawe, że jak weszliśmy do tej jadalni, to ci ludzie, którzy przyjechali na konferencję, tacy tacy prawdziwi Polacy, tacy normalni ludzie, ale tacy wielu ludzi widać też zabiedzeni, że tam wycisnęli pewnie ostatni grosz, żeby tam po prostu dojechać, żeby tam być. No bo tacy sławni ludzie tam byli. I tak siedzą w tej jadalni, tak po jednej stronie, a po drugiej stronie przy oknie jest stół. I na tym stole jest taki wspaniały, wykrochmalony i wybielony obrus. A na tym obrusie leżą srebrne sztućce. Każdy wyczyszczony na pobłysk. I koło tego kryształowe kieliszki, wazy, tacy ze srebra i dwie młode dziewczyny w takich mini spódnicach, które przyszły, żeby usłużyć bratom pastorom. Ja ruszyłem w kierunku tego stołu, żeby go przewrócić. I tak idę, ale już mnie tam znają i jeden z naszych chłopaków się tak rzucił w poprzek trochę i mówi, ty nie, jesteś tutaj gościem, nie świruj capa, jak to kiedyś brat Bernarczyk mówił. I mówi, nie. A oni przyszli z zewnątrz i szli do tego budynku. Dwoje ludzi niosło parasolki nad nimi. Weszli do budynku, weszli, usiedli, usłużono im i później wyszli. A ci reszta ludzi tak się patrzyli z daleka na tych pastorów. Jeżeli chciałbyś tego dnia się dowiedzieć, za kim warto iść, to powiem wam dzisiaj, że nie warto ani kroku zrobić za tymi pastorami. Psem bym ich poszczuł. Chociaż to jest labradudur mały i taki nie bardzo niebezpieczny. Ale by ich użarł. I powinien być. Jeżeli chcecie określić, za kim warto iść, to nie za tym, kto siedzi przy stole z wybielonym obrusem, jak ty siedzisz gdzieś tam dalej. Tylko to jest ktoś, kto cię zaprasza do tego stołu. Ktoś, kto wstaje i tobie służy. Ktoś, kto jest wart, ktoś, kto myśli, że jesteś na tyle warty dla niego z powodu jego miłości do ciebie, że jest zdolny dla ciebie oddać żyć, żebyś ty mógł żyć. To jest właśnie to, co Jezus zrobił. To jest właśnie to, dlaczego nasz Chrystus jest warty do tego, żebyśmy za Nim poszli. Na tym polega miłość. Nie, że Pan Bóg stanął tak jak Allah według Mohameda i domaga się poddania swoich sług. On przyszedł i stał się sługą i oddał swoje życie za nas. Dlatego warto Go kochać, bo On nas pokochał aż tak. Jeżeli chcielibyście znać ostateczny powód, dlaczego warto iść za Jezusem, Jezus mówi, że Mesjasz musi nie tylko cierpieć i być odrzucony, i musi być zabity, ale trzeciego dnia musi zmartwychwstać. Ze wszystkich ludzi, którzy oferowali nam religię na świecie, wszyscy przyszli z ofertą życia. Tak naprawdę nie ma religii, która was zaprasza do śmierci. Każda religia przyrzeka nam jakąś wersję życia. I okazuje się, że z tych wszystkich wersji życia możesz wszystkie religie postawić po jednej stronie i tylko jedną po drugiej. Chrześcijaństwo. Jeżeli byś się zapytał dlaczego, to jest dlatego, że ten, który przyszedł, żeby zaoferować nam życie, pokonał śmierć. Większość religii świata, jeżeli sobie o nich poczytacie, każdy z tych ludzi, którzy był autorem tej religii, naśladowcy są przekonani, że ten ktoś dalej istnieje po śmierci, że dalej zmartwychwstał w duchu, tak jak Mohamed na przykład. Problem polega na tym, że tylko jeden zmartwychwstał w ciele. Kilka lat temu mieliśmy studium biblijne w moim domu i pewnego wieczoru taki facet się przypałętał. No i było ciekawe, bo tak wyglądał mi na Irańczyka, a tam wiadomo, w Kanadzie mamy mozaikę, a Amerykanie mają chaos, my mamy mozaikę. Nie, oni mają bigos, tak mówią, a my mamy mozaikę, bo oni chcą wszystkich wymieszać, a my się szczycimy tym, że nie mieszamy, ale robimy taką kolorową mozaikę. No i on przyszedł i przedstawił się, że jest Irańczykiem. że ma biznes w mieście i chciałby z nami spędzić trochę czasu, żeby się nauczyć o chrześcijaństwie. Jeszcze nigdy się takim czymś nie spotkałem. No i ten Oreng Atrci przyszedł i ja mówię, no to proszę bardzo. No i zaczynamy teologię, przerabiamy tekst z Jana. I pierwszy tydzień jest dobrze, drugi tydzień jest fajnie. Okazuje się, że on jest wyznawcą tej religii Bahaj. Nie wiem, czy znacie. Bahaj teraz są bardzo popularni na świecie, dlatego że oni są tą religią, która chce powiązać wszystkie inne religie. Oni są przekonani, że Jezus, Muhammad, Budda i ci wszyscy ludzie to byli po prostu prorocy w jakimś sensie, którzy wskazywali na tego samego Boga i wygłaszali tą samą prawdę. No oni chcą w końcu zaprowadzić pokój na świecie poprzez powiązanie wszystkich religii. No i było ciekawe, że zaczynamy, no i dochodzimy do tego, że Jan mówi, że Jezus zmartwychwstał. I on mówi, no tak, no Mohamed zmartwychwstał, a Buda zmartwychwstał, no oni, wiesz, istnieją w duchowej sferze. Ja mówię, ale Jan mówi, że zmartwychwstał w ciele. Nie. Jezus tak jest zmartwychwstał, tylko nie. Ale ja mówię, ale popatrz, napisane, no, czarno na białym. Jan się upiera, że w ciele, no to albo zmienić tekst, albo zmienić teologię, no nie wiem. A mówi, nie, to nie pasuje. Ja mówię, a ilu masz? 9. No właśnie, nie pasuje. Właśnie na tym polega chrześcijaństwo, że ono nie pasuje, dlatego że nasz Chrystus zmartwychwstał w ciele. On nie mówił tylko o tym, że ma moc nad śmiercią, tylko że on udowodnił, że ma moc nad śmiercią. I dlatego, że całe chrześcijaństwo, wszystko to, na czym budujemy, to, kim jesteśmy, opiera się na tym jednym przekonaniu. Paweł o tym pisze w liście do Koryntian, mówi, że jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to jesteśmy najbardziej godnymi pożałowania ludźmi na świecie. Teraz niedawno mieliśmy mieć debatę w takiej prywatnej szkole tam w Kanadzie. Mają takie dwie szkoły na wyspie, które są najlepszymi szkołami w całej Kanadzie, prywatne. Ludzie tam wysyłają z Saudyjskiej Arabii, z Chin. Ci bogaci rodzice wysyłają te swoje dzieci. No i tam przy okazji mój przyjaciel, który tam jest nauczycielem, poprosili go, żeby też stał się trenerem jakiegoś sportu, bo oni muszą uprawiać jakiś sport. Okazuje się, że poprosili go, żeby był trenerem siatkówki. Jak ja się o tym dowiedziałem, wiedząc, jakie on ma zdolności fizyczne, to z przerażeniem, muszę go ratować, wiecie. Człowiek jest chrześcijaninem, muszę pomóc. Okazuje się, że on, wiecie, tak jak niektórzy na tych organach grają, on tak w siatkówkę gra. Także się wdałem i zaczęliśmy tam trenować te dzieciaki, męczyć je. A później mnie tam wzięli do tego, żebym był trenerem biegania. Nie wiem, dlaczego mi z tego w ogóle wariacją się stało. No i przyszło co do czego. No i przyszło do tego, że mieliśmy mieć debatę w tej szkole, jeżeli chodzi o to, czy Bóg jest właśnie, czy potrzebujesz Boga do tego, żeby żyć moralnie, żeby żyć moralnie. No i zaczęliśmy rozmawiać z tymi profesorami, którzy mieli być w to włączone. I to było fascynujące. Było 4 ludzi, którzy mieli być w tej debacie. I każdy z nich to był albo Anglikanin, albo katolik, albo jakiś tam baptysta, który kiedyś tam był chrześcijaninem. I teraz doszli do wniosku, że Boga tak naprawdę nie ma, ale wszyscy żyją w przeświadczeniu, że życie jest warte życia. Okazuje się, że jeżeli życie jest tylko życiem na tutaj i na teraz. Zapytajcie się, jaka jest wartość tego, żeby żyć moralnie. Rozmawiam z nimi. I mówię, słuchajcie, to jest to, co wy robicie. Macie tu 500 studentów z całego świata. Mówicie im, że ewolucja i to, do czemu się oddaliście, wszystko pochodzi z niczego i dąży do niczego. Jeżeli to prawda, bo niestety nie wyciśniesz nic innego z ewolucji, bo ewolucja jest szansą w czasie, akurat się zdarzyło. Nie ma w tym żadnego pomysłu, żadnego kierunku. Okazuje się, że jeżeli chodzi o selekcję, tym razem wybrano nas, jutro mogą być ślimaki, pojutrze może być ktoś inny. Prawda jest taka, że ewolucja jest ślepa. I w tym kontekście nagle mówię, wy uczycie tych młodych ludzi tego, że nie ma nic poza życiem. To jest to życie, które tutaj mają, a później do nich się zwracacie i mówicie, no tak, to teraz róbcie coś wielkiego dla świata. Po chorobę. Byłbyś przecież idiotą, że jak masz jedno życie, żeby przeżyć i oddać je dla tych durnych wariatów naokoło ciebie, no to trzeba grabić, zabierać, gwałcić i robić, co możesz, póki możesz. Wszystko dla przyjemności. Tak jest wniosek z tego, że idziemy znikąd do nikąd. Bo jak ja mam tutaj 60, może 70 lat, ja to oddam na ciebie? Albo na tych braci? Albo te siostry w tej społeczności? Takie niedobitki przychodzą, modlą się tak dziwnie. A jeszcze jak się ubierają, a jaki obciach na ulicy, bo to nie tak, wiecie, to moi bracia, zapomnij. Tutaj i teraz, to zanim mnie te glizdy dosięgną, to ja tutaj sobie pożyję. I zauważcie, że z tej strony wieczności ludzie nie mają niczego do zaoferowania ludziom, którzy szukają celu w życiu. Bo z jednej strony, jednym z tych osiągnięć naszej naukowości to jest to, że doszliśmy do wniosku, że życie nie ma celu. I z drugiej strony mówimy ludziom, no tak, ale wybierz sobie coś wspaniałego. A dlaczego? I to jest ciekawe, że czytamy w gazetach o ludziach, którzy idą i okazuje się zdefraudowali jakiś bank. Zwinęli szmal. Bo mogli. Ja myślę sobie, ludzie, to jest najbardziej konsekwentny człowiek, jakiego znam. Ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, wyjdź za mąż, człowiek. Po co? Tyle bab? Człowieku, tyle okazji? Ja bym idiotą. Ty idiotą, że wiązać z jedną, jak możesz mieć 50 albo i 1000. Albo jak to kiedyś się jeden tam się wynurzył, będziesz miał 20 tysięcy. To Will Chamberlain, ten koszykarz. Nie wiem, jak je policzył. No, 1, 2, 3. I to ile wyszło na dzień w ogóle, to nie warto mówić, ale no. Cały problem polega na tym, zauważcie, że to są najbardziej konsekwentni ludzie, a my z jednej strony mówimy, życie idzie znikąd do nikąd, a później przypatrujemy się tym ludziom i mówimy, to straszne, dlaczego? To jest najbardziej konsekwentna pozycja. I dlatego chrześcijaństwo powinno wystawać z tego, że w poszukiwaniu znaczenia w życiu przecież my mamy ofertę, której nikt nie ma nigdzie. My mamy Chrystusa, który zmartwychwstał. Mamy Chrystusa, którego historia jest potwierdzona tutaj nie takimi historyjkami, którzy tworzą mitologię, ale takimi twardymi, brudnymi faktami, które się nie dodają. To zmartwychwstanie Jezusa jest tak opisane, że jakbyś nawet próbował, to byś tego nigdy tak nie opisał, dlatego że myślał, to jest spaczone. Pierwsza rzecz, co się dzieje, to jest to, że kobiety mówią o tym, że poszły do grobu i znalazły. Kto by się kobietom przysłuchiwał w tamtych czasach? Chodzi o to, że mówimy o ludziach, którzy mówią o tym, że widzieli żywego Chrystusa, a później okazuje się, że są gotowi oddać za to swoje życie. Nikt jeszcze nigdy nie oddał swojego życia za kłamstwo, o którym wie, że jest kłamstwem. Muzułmani oddają swoje życie za kłamstwo, bo myślą, że to jest prawda. Nikt nigdy nie wymyślił historii, za którą był gotów umrzeć, wiedząc, że to jest fałsz, nieprawda. A my mamy całe pokolenia ludzi, którzy oddali swoje życie w przekonaniu, że warto było iść za tym, który umarł na krzyżu, dlatego, że w tą niedzielę, wtedy, kiedy poszli do tego grobu, ten grób był pusty. I później spotykali Chrystusa w drodze swojego życia. I On nie tylko zmartwychwstał w duchu, zmartwychwstał w ciele. I dlatego z tej strony wieczności my naprawdę mamy historię, którą warto opowiedzieć dla ludzi, którzy umierają z braku nadziei. Bo w świecie, w którym żyjemy, jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy wstają rano z nadzieją, że może dzisiaj On spełni moje pragnienie, może ona to wypełni, może znajdę cel w życiu, który mi pomoże przeżyć tydzień, może dwa, może rok, może zbiorę wystarczająco, żeby mi wystarczyło na tą emeryturę, może w końcu natrafię na jakąś prawdę, która mnie zbawi. Okazuje się, że ludzie się tak budzą, idą spać i czasami przyglądając się bliżej, zobaczycie, że jeszcze są takie niewyschnięte łzy w kącie ich oka, dlatego że rodzą się i budzą się z nadzieją, umierają w beznadziejności. A my mamy Chrystusa, który cierpiał, był odrzucony, zabity, ale zmartwychwstał. I nie bez powodu Jezus dodaje, że jeżeli chcesz za Nim pójść, nie możesz za Nim pójść, dopóki się nie odwrócisz tyłem do samego siebie, nie weźmiesz swojego krzyża na siebie codziennie i nie będziesz iść za Nim. Dlatego, że jeżeli chcesz zachować swoją duszę, to ją stracisz, a jeżeli stracisz swoją duszę dla Niego, to ją zyskasz. Bo co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli straci swoją duszę? W ostatnich słowach Jezus chce, żebyście wrócili do miejsca, z którego wyszliśmy dzisiaj rano. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i Aniołów Świętych. Jezus jest przekonany, że to, na ile my naprawdę jesteśmy przekonani o tym, kim On jest, o tym, czy to, co powiedział, jest prawdą, to musi stać się żywą prawdą w naszym życiu. To znaczy, że jedynym sposobem na to, żeby ludzie kiedykolwiek usłyszeli o Jezusie, to jest tylko wtedy, kiedy my postanowimy być Jego żywym Słowem w naszych światach. Chcesz żyć naprawdę? No właśnie. A przypuszczam, że dzisiaj znaleźliście odpowiedź na to pytanie, ale każdy z was teraz w każdym następnym kroku, który zrobicie z tego miejsca, określi resztę waszego życia. A jak daleko zajdziecie, zależy tylko od jednego. Na ile jesteście przekonani o tym, że to jest prawdą i że ten, który te słowa wypowiedział, naprawdę jest życiem.